Magazyn Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który od ponad dekady zaprasza intelektualistów, ekspertów wielu dziedzin ludzi kultury do debaty nad strategicznymi wyzwaniami stojącymi przed Polską. Jest miejscem spotkań ludzi, którym na Polsce zależy. Takim ogromnym wyzwaniem z pewnością dla Polski jest demografia. Podczas 10. kongresu w zeszłym roku jeden z paneli poświęcony był modelowi i roli współczesnej rodziny. Mówiono wtedy, że znaczna większość Polaków wskazuje szczęście rodzinne jako wyznacznik sukcesu życiowego, a deklarowana dzietność jest na poziomie zastępowalności pokoleń. O roli rodziny, jej znaczeniu, perspektywach, roli, jaką odgrywa także w ekonomii i gospodarce, będę rozmawiać dzisiaj z moim gościem, Michałem Michalskim, kulturoznawcą, profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezesem Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, od którego jest pan prezesem, przygotował raport pod tytułem Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce.
Raport jest podsumowaniem projektu, który przed prawie 2 laty zainicjowaliśmy wspólnie w gronie badaczy jako Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie oraz Instytut Ordo Iuris. I staraliśmy się pójść w ślady raptem kilku tego typu projektów, które zostały na świecie zrealizowane do tej pory, bo do tej pory tego typu obliczenia pokazano w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Wielkiej Brytanii. My postanowiliśmy spróbować właśnie wejść na ten obszar i pokazać, co to znaczy, że co roku rozpada się w Polsce coraz więcej małżeństw, i udało nam się tym raportem właśnie pokazać, że ten koszt, myśląc kategoriami ekonomicznymi, jest bardzo konkretny i w tym momencie możemy mówić o tym, że co najmniej 5,5 miliarda, właściwie 5,7 miliarda złotych każdego roku jako społeczeństwo płacimy za rozpad rodzin i małżeństw w Polsce.
Ostatni rok był z perspektywy demograficznej, tak mówi dr Tymoteusz Zych, rektor Kolegium Intermarium, był najtrudniejszy od II wojny światowej. To skutek dużo poważniejszych, dużo głębszych trendów trwających już od dziesięcioleci, które wiążą się z kryzysem małżeństwa i rodziny. I jeżeli obecne trendy się nie zmienią, to w 2050 roku nasz kraj będzie liczył niespełna 30 milionów mieszkańców. Mówił rektor Kolegium Intermarium. Czy to ma potwierdzenie w raporcie?
Tak, ja dopowiem jeszcze, że raport jest pierwszą publikacją Kolegium Intermarium i powołanego właśnie w ramach Kolegium Intermarium Centrum Badań nad Rodziną i Demografią, którego też mam zaszczyt być dyrektorem. Tak, jeżeli te statystyki i te trendy będą wyglądały tak jak obecnie, to musimy się liczyć z tym, że Polaków będzie coraz mniej. Rzeczywiście te szacunki ONZ, chociaż oczywiście one zawsze są pewnym przybliżeniem, bo tak naprawdę nie mogą uwzględnić pewnych rzeczy, które się w międzyczasie staną, ale należy je traktować dosyć poważnie i jednak wiarygodnie. A mówiąc o tym zeszłym roku, to myślę, że nie dosyć, że no oczywiście wszyscy przeżywaliśmy czas pandemii, który miejmy nadzieję dobiega końca, to do tego oczywiście jeszcze nakładały się na to no, trendy już obecne w Polsce i już dosyć negatywnie oddziałujące na właśnie dzietność, bo tu musimy wyraźnie też powiedzieć, że oczywiście chociaż koncentrujemy się najczęściej o dzietności, to oczywiście dzietność jest pewnym, można powiedzieć, efektem końcowym tego, co się w ogóle dzieje w obszarze rodziny, relacji, związków. I właśnie tym raportem, o którym tu dzisiaj mówimy, raportem też pokazujemy, że cały kontekst związany właśnie z tą dzietnością, na której nam tak zależy, czy głównym centrum tego kontekstu jest właśnie sytuacja, kondycja małżeństw i rodzin, których jest coraz mniej w Polsce. Rzeczywiście też pokazujemy w tym raporcie, że proporcja małżeństw do związków nieformalnych rzeczywiście zmienia się na niekorzyść małżeństw, a do tego jeszcze dochodzi rzeczywiście rosnący trend rozpadu małżeństw. A więc te wszystkie tendencje brane pod uwagę razem prowadzą do tego, że dzietność spada. I tu warto też na przykład bardzo taką ciekawą rzecz, myślę wciąż nie dość sobie uświadamianą w w opinii publicznej, że badania wyraźnie pokazują, że małżeństwa charakteryzują się dzietnością dwukrotnie wyższą niż związki nieformalne.
Czyli to są te koszty społeczne, rozumiem, jakie ponosi całe społeczeństwo przez rozpad rodziny. Z czego wynikają takie trendy? Czy to jest kwestia jakiejś takiej unifikacji, pewnej globalizacji, zmian światopoglądowych, które nie stawiają na rodzinę, tylko raczej na inne modele, może bardziej patchworkowe?
Mówiąc o kosztach, to oczywiście te koszty, które my pokazaliśmy w formie właśnie wyliczenia tych 5,7 miliardów, które traktujemy właśnie jako ten poziom minimum, bo zakładamy, że jeszcze jest jakaś część danych, do których chcemy dotrzeć, które dopełnią ten obraz w kolejnych odsłonach naszego projektu, to rzeczywiście my nie liczyliśmy i tutaj oczywiście napotykamy w naukach społecznych też taki po prostu bardzo znany i można powiedzieć nie nowy problem tego, że rzeczywiście nie wszystko oczywiście da się przeliczyć na pieniądze i nie wszystko da się pokazać ilościowo, więc o pewnych kategoriach kosztów, na przykład kosztach psychologicznych, które oczywiście są bardzo czytelne i wyraźne w przypadku rozbicia rodzin i małżeństw, to tutaj sygnalizowaliśmy je, natomiast nie byliśmy w stanie oczywiście ich pokazać w sposób właśnie przeliczony na finanse. I przechodząc do tego pytania o genezę, o podłoże, tak, myślę, że te zjawiska, o których mówimy, to, że coraz mniej małżeństw powstaje, rozpada się coraz więcej rodzin, coraz mniej dzieci się rodzi, wynika rzeczywiście z pewnych nie nowych, ale bardzo silnych trendów, które w kulturze zachodniej już, można powiedzieć, nawet od 50-60 lat są obecne. Tutaj mówi się chociażby o wzrastającym indywidualizmie. Myślę, że jakąś rolę tutaj odgrywa też sekularyzacja, bo na przykład badania pokazują, że rzeczywiście osoby wierzące też mają więcej dzieci najzwyczajniej. Oczywiście statystycznie. Natomiast mówiąc o tych trendach kulturowych, tak można powiedzieć, trendach makro, które oddziałują oczywiście nie tylko w Polsce i nie tylko obecnie, ale właśnie gdzieś w połowie wieku XX dosyć mocno się, można rzec, rozwijały. To jest właśnie indywidualizacja, sekularyzacja i w jakimś stopniu też, myślę, możemy wiązać tą sytuację obecną, jaką mamy, z tym, co się nazywa w ekonomii państwem dobrobytu, gdzie jak spojrzymy na epoki przed wiekiem XX, to właściwie rodzina była głównym zabezpieczeniem ekonomicznym dla człowieka. Państwo dobrobytu, na przykład z systemami emerytalnymi, zaczęło to zmieniać i zaczęło się okazywać, że pojedyncze życie osoby, która nie ma rodziny, która nie jest w żadnej relacji,
Tak zwanego singla,
od strony ekonomicznej jest możliwe. I nie ma żadnego problemu, a na dodatek państwo dobrobytu zaczęło też premiować, to znaczy zaczęło obiecywać każdemu, że bez względu na to, czy on założy rodzinę, czy wniesie swój wkład, bo mówiąc o dzietności, należy mówić też o wkładzie do przyszłych budżetów, do tak naprawdę do przyszłego kształtu systemów emerytalnych. Więc państwo dobrobytu zaczęło obiecywać, że obywatelu, ty nie musisz się już o nic teraz martwić, my się wszystkim zajmiemy. Tylko państwo dobrobytu nie powiedziało jednej ważnej rzeczy, że te pieniądze, które, i to dotyczy tak naprawdę każdego państwa, którymi państwo dysponuje, to nie są pieniądze, które państwo zapracowało na nie ciężko każdego dnia w fabryce, tylko to są pieniądze, które wypracowali ludzie, którzy się urodzili w rodzinach. Zostali w tych rodzinach wychowani, przygotowani do pełnienia określonych ról zawodowych, społecznych, do odpowiedzialnego traktowania swoich obowiązków i tak dalej. To się, oczywiście szkoła jest szalenie ważna. Szkoła wiele tutaj w młodym człowieku, można powiedzieć, się udoskonala, ale te zręby osobowości, zręby charakteru, zręby pracowitości, to jest, tak najprościej mówiąc, efekt codziennej pracy i miłości rodziców. O tym zapomnieliśmy trochę jako cywilizacja też i właśnie zaczęło nam się wydawać, że na przykład postęp technologiczny, coraz lepsze metody organizacji produkcji będą w stanie nam zapewnić dobrobyt na przyszłość, a to nie jest po prostu możliwe.
Do dalszej części rozmowy z profesorem Michałem Michalskim zapraszam po przerwie muzycznej, w której posłuchamy utworu Michała Lorenca, kompozytora muzyki filmowej i teatralnej.
Thank you.
Naszej audycji kontynuuję rozmowę z profesorem Michałem Michalskim o roli, jaką odgrywa rodzina. Czy mógłby pan wyjaśnić takie podstawowe zręby, zasady, metodologii, jakimi się państwo posługiwali? W jaki sposób można te ekonomiczne koszty rozpadu rodziny obliczyć?
To hasło można tutaj przywołać, że gospodarka zaczyna się w rodzinie. Od strony ekonomicznej rodzina się opłaca państwu, tak można powiedzieć. Jak spojrzymy, przywołamy chociażby tą perspektywę jednostkową, czy na przykład gospodarstwa domowego, w którym mieszka jedna osoba i mieszka w niej kilka osób, mieszka rodzina. Co to oznacza dla rozwoju, dla konsumpcji, ale także dla ekologii, bo o tym rzadko też mówimy w przypadku rodzin. Co to oznacza? To znaczy, że w rodzinie, a szczególnie w rodzinie, która ma więcej niż jedno dziecko, wiele dóbr jest używanych jako dobra publiczne, czyli jest używanych łącznie i niejednokrotnie. Tak? Natomiast w gospodarstwie domowym, gdzie mieszka jedna osoba, najczęściej oczywiście nie dotyczy to wszystkich dóbr, ale w większości przypadków te dobra są używane tylko przez jedną osobę, więc można powiedzieć, jednostkowa korzyść z tego dobra w sytuacji, gdy korzysta kilka osób, jest wielokrotna i też można powiedzieć, tutaj w ekonomii mówi o tak zwanych użytecznościach, ekonomiach skali, użytecznościach wspólnej konsumpcji, które w perspektywie właśnie rodzinnej okazują się optymalizować na przykład zużycie surowców. Tutaj też mamy na przykład jednym z takich przejawów niezrozumienia czy nieuświadomienia sobie tej specyfiki. Na przykład mamy ja to nazywam antyrodzinną politykę śmieciową, tak, w której tak naprawdę rodzice, szczególnie rodzice wielodzietni płacą proporcjonalnie więcej za produkowane w gospodarstwie domowym śmieci, a osoby, które mieszkają na przykład same albo we dwie trzy osoby płacą relatywnie mniej.
Po tej naszej rozmowie już wydaje mi się to moje pytanie teraz dosyć retoryczne, ale jak rozumiem jednak to, żeby rodzina funkcjonowała, żeby w takim modelu klasycznym rodziny była budowana jakaś struktura społeczna, jest to po prostu dla Polski korzystne, rozumiem.
To też staramy się pokazać tym raportem. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że pokazujemy statystykę. Pani pytała też, jaką metodą to liczyliśmy. To jest, myślę, tutaj też ważne. My staraliśmy się oczywiście pokazywać konkretne liczby tam, gdzie rzeczywiście mieliśmy do tego prawo, mieliśmy dane. Zadawaliśmy pytania różnym resortom, Ministerstwu Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Sprawiedliwości także, z prośbą o dane z tych obszarów, gdzie oni rejestrują koszty, które dotyczą właśnie sytuacji różnych interwencji, czy finansowania na przykład funduszy alimentacyjnych, tych sytuacji, tych obszarów, w których państwo działa, pracuje, ponosi koszty, które są właśnie związane ze zjawiskiem rozpadu rodziny i małżeństwa. Czyli w ten sposób my pokazaliśmy tak zwane bezpośrednie koszty rozpadu rodziny. Bo to, o czym też wcześniej trochę rozmawialiśmy, czyli te tak zwane pośrednie, które właśnie na przykład dotyczą długofalowych konsekwencji dla życia, dorastania, rozwoju dziecka, tego nie byliśmy w tym momencie w stanie pokazać. Oczywiście będziemy starać się szukać, jesteśmy też, i to o tym piszemy w raporcie, otwarci na dyskusję i chętnie będziemy też właśnie wchodzić w interakcje i jakby konsultować tą metodę, bo zależy nam na tym, żeby ten obraz stawał się z każdym rokiem coraz bardziej precyzyjny, coraz bardziej dokładny, bo o to też na końcu chodzi w badaniach.
To rozumiem, że zależy państwu na tym, żeby raport był doskonały, ale w takim razie czy raport oferuje też jakieś modele rozwiązań tej sytuacji?
Formułujemy rekomendacje. Wzrost liczby ludności oczywiście nie jest celem samym w sobie, natomiast on, tak jak pani powiedziała, to funkcjonowanie, trwałość, rozwój rodzin tak naprawdę, mówiąc takim językiem zupełnie naukowym, warunkuje reprodukcję społeczno-kulturową i ekonomiczną społeczeństwa. Myśląc, czy my chcemy jako państwo, jako społeczeństwo istnieć, tak naprawdę my nie mamy takiej opcji, że właśnie może jednak dobrze, żeby się te dzieci rodziły, czy może jednak nie. Nie, jeżeli dzieci się nie będą rodzić, to kraj się będzie zwijał i mamy już właściwie na świecie też pewne diagnozy dotyczące pewnych krajów. Jednym z takich krajów, z tego co pamiętam, jest Japonia, która w 2100, którymś roku grozi jej wręcz zniknięcie języka japońskiego, dlatego że demografia właśnie wygląda tak, jak wygląda. Więc wracając do rekomendacji, oczywiście uważamy, że bez promowania i także medialnego wzmacniania, utrwalania, promowania wizerunku małżeństwa, rodziny jako ważnej, potrzebnej i dobrej instytucji społecznej, tutaj niewiele się też zmieni. Tak samo mówimy o prorodzinnej i promałżeńskiej edukacji. Te decyzje, czy założę rodzinę, czy nie, tak naprawdę oczywiście są podejmowane, kiedy gdzieś tam mamy 20, 20 kilka lat. Obecnie w Polsce ten wiek zakładania rodziny też jest dosyć wysoki, około 29 lat. To jest wiek, w którym kobiety rodzą pierwsze dziecko, statystyczne oczywiście. Z tych rekomendacji też wynika, że mamy jako społeczeństwo też jako rodziny. To trzeba myślę też wyraźnie powiedzieć, bo od tego obrazu, jakie to młode pokolenie zobaczy w swoich domach rodzinnych, czy my ich zarazimy tą pasją życia rodzinnego, też wiele będzie zależeć. Ale oczywiście też rekomendujemy wiele działań, które uważamy, że i władze, i różne organizacje pozarządowe, i też samorządy mogą podejmować. Tutaj na przykład takim obszarem, który myślę zasługuje na rozwój i powszechnianie, to jest obszar mediacji. Tak? Które okazują się bardzo, bardzo ważne, pomocne i nawet też skuteczne w odwodzeniu ludzi od decyzji o rozwodzie. Terapie małżeńskie, także upowszechnianie i pewnie profesjonalizacja przygotowania do małżeństwa. Tych rekomendacji jest trochę, uważamy także i myślę, to jest taka, myślę, jedna z ważniejszych rekomendacji, które podajemy, że wszystkie planowane regulacje prawne dobrze, żeby były, właściwie powinny być monitorowane czy oceniane, zanim zostaną wprowadzone w życie, powinny być oceniane pod względem ich potencjalnego wpływu właśnie na małżeństwo, na rodzinę i na dzietność. Żeby nie było sytuacji takiej, że z jednej strony polityka rodzinna, która dzisiaj rzeczywiście, można powiedzieć, rozwija się i to trzeba rzeczywiście wyraźnie wspomnieć, żeby nie było takiej sytuacji, że z jednej strony polityka rodzinna stara się wspierać zakładanie rodzin małżeń, a z drugiej strony inne regulacje prawne właściwie wkładają kij w szprychy.
Czy widzi pan cel i zasadność rozmawiania w kontekście takich ważnych, poważnych rzeczy jak ekonomia, finanse, bankowość, kultura, sztuka i dokładanie do tego kwestii właśnie rodzinnych?
Ja uważam to za rzecz kluczową i się też bardzo cieszę, że miałem okazję uczestniczyć w tym roku w Kongresie 590, który myślę, że głównie jest kojarzony jednak ekonomicznie, ale tam też ta tematyka była obecna, demografia, no bo ja mówię między innymi o tym, że rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem, które się coraz bardziej i szybciej starzeje i chociażby po to trzeba mówić, żebyśmy głośno mówili o tym, co się z tym wiąże, z tym, że nasza sytuacja, także poziom życia, jeżeli rzeczywiście rozpad małżeństw i rodzin będzie postępował, dzietność będzie spadać, to nasza sytuacja ekonomiczna, poziom życia nam się będzie obniżać, a myślę, że nikt z nas tego nie chce.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem naszym dzisiaj był Michał Michalski, kulturoznawca, profesor Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień w magazynie Polska Wielki Projekt. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Magazyn Polska Wielki Projekt.